Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy Polskiego Radia Zachód oraz naszych widzów w internecie. Porannym gościem Radia Zachód jest dziś pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Opadł już kurz po negocjacjach w Brukseli. Jak wszyscy pamiętamy, spory polityczne wokół nowej perspektywy budżetowej były w Unii bardzo gorące. Nadszedł jednak teraz czas, by wynegocjowane dla Polski rekordowe 770 miliardów złotych spożytkować. I celowo używam słowa spożytkować jak najlepiej. Czym nadchodząca perspektywa budżetowa będzie różniła się zasadniczo, jeśli chodzi o priorytety i mechanizmy wydatkowania od tej perspektywy, która się kończy?
Ja chyba bardziej wolę słowo zainwestować, bo to chyba lepsze hasło, jeżeli mówimy o funduszach europejskich, ponieważ inwestujemy je przede wszystkim w rozwój naszego kraju i temu też służy polityka spójności. Jeżeli chodzi o to, z czym dzisiaj się borykamy, i to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli konsultacje umowy partnerstwa, czyli tego najważniejszego dokumentu, który będzie takim mandatem negocjacyjnym pomiędzy rządem a Komisją Europejską, w jaki sposób właśnie zainwestujemy te środki pochodzące z polityki spójności i Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a mówimy o niebagatelnych 76 miliardach euro. Jeżeli mówimy na co, to przede wszystkim na to, co związane jest z priorytetami Unii Europejskiej, a w perspektywie 21-27 to przede wszystkim kwestie związane z zieloną gospodarką, czyli wszystko, co kręci się wokół klimatu, ochrony środowiska, ochrony powietrza, energetyki, odnawialnych źródeł energii, ale to również bardzo ważna agenda cyfrowa i wsparcie przedsiębiorczości, tej przedsiębiorczości, która będzie właśnie cyfryzować swój przemysł, która będzie dążyć do przemysłu 4.0, która te procesy produkcyjne będzie w jak największym stopniu ucyfrawiać, ale również będzie inwestować w innowacje, w badania i rozwój. Więc w stosunku do perspektywy 14-20 te różnice są bardzo niewielkie. Poza tym, że doszedł dodatkowy program, który jest Funduszem na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji i skierowany jest do 6 regionów, które z tą transformacją energetyczną się borykają, to tak naprawdę różnice we wdrażaniu są niewielkie. Staramy się jak najbardziej upraszczać i uelastyczniać te zasady, bo to, co zostało spowodowane pandemią COVID-19, też ma swoje efekty w gospodarce, więc chcemy, żeby wdrażanie funduszy europejskich nie przyczyniało się jeszcze do tego spowolnienia gospodarczego, tylko wręcz przeciwnie, jak najszybciej, żeby te pieniądze weszły w rynek i jak najszybciej zaczęły tą gospodarkę napędzać.
Podobnie jak w poprzedniej perspektywie, również w tej nowej około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województwa. Od 19 stycznia trwają konsultacje właśnie w województwach. Wczoraj takie konsultacje odbyły się w województwie lubuskim. Proszę powiedzieć, pani minister, na co regiony w Polsce kładą teraz szczególny nacisk? Jakie konkretne elementy strategii wybijają się na pierwszy plan?
Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć o bardzo dużym zróżnicowaniu naszego kraju. I tak naprawdę każdy region staje przed innymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, rozwojowymi. I dlatego też te 40% środków, które z polityki spójności trafiają do regionalnych programów operacyjnych, to ponad 28 miliardów euro. I tutaj te potrzeby i wyzwania są bardzo różne, ale wszyscy inwestują na pewno w innowacje, w przedsiębiorczość, cyfryzację, ale również te kwestie transportowe, jak drogi, jak kolej, jak kwestie związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii, to również kwestie ochrony zdrowia, spraw społecznych i rynku pracy. Więc obracamy się mniej więcej w tych obszarach, które zostały wyznaczone przez komisję w ramach celów polityki. I tutaj poszukujemy najlepszych rozwiązań. Różnice pomiędzy województwami polegają tylko i wyłącznie na dostosowaniu odpowiednich środków do poszczególnych celów. Więc w jednym województwie tych środków jest więcej na przedsiębiorczość, w innym są większe potrzeby związane z dostępnością transportową. I tam te środki są kierowane.
Ogólna pula środków na programy regionalne została już podzielona między województwa. Tam jest pewien zapas jeszcze środków, które są niepodzielone jako rezerwa. Lubuskie otrzyma 736 milionów euro. No i trzeba zauważyć, że jest to kwota wśród regionów w Polsce najniższa, na co już kilka osób interesujących się tą problematyką zwróciło uwagę. Jakim kluczem w ogóle dzielono te środki i skąd ta kwota w takiej wysokości dla Lubuskiego?
Jeżeli chodzi o podział środków pomiędzy poszczególne województwa, to przede wszystkim przyjęliśmy algorytm. Taki algorytm, który najlepiej obrazuje te potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego, czyli przede wszystkim była to liczba ludności i poziom zamożności danego regionu, czyli tak zwane PKB na mieszkańca. Ale również brane pod uwagę były inne wskaźniki, jak chociażby spadek liczby ludności w latach 2014-2018. To również nakłady na pracę badawczo, na pracę badawczo-rozwojowe na jednego mieszkańca, czy emisja zanieczyszczeń pyłowych, które są wydzielane przez zakłady szczególnie uciążliwe, ale to również stopa bezrobocia i liczba organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwoju regionalnego. Te ostatnie wskaźniki są to wskaźniki, które odpowiadają poszczególnym celom polityki spójności, ale musimy sobie powiedzieć, że w porównaniu do perspektywy 14-20 jest tych środków w porównaniu do innych województw o ponad 1% więcej. To też pokazuje, że te wyzwania rozwojowe w województwie lubuskim ciągle są. Zanotowaliśmy w województwie lubuskim najniższy względem całego kraju wskaźnik nakładów właśnie na sektor badawczo-rozwojowy na jednego mieszkańca, bo tu dla porównania w latach 14-18 w województwie lubuskim ten wskaźnik wynosił 124 zł przy średniej 512 zł. Województwo lubuskie też charakteryzuje się stopą bezrobocia równą średniej ogólnopolskiej. Właśnie te wyliczenia, ten algorytm spowodował te 700 milionów euro, którymi będzie dysponować marszałek województwa lubuskiego. Ale tak jak wspomnieliśmy, pozostała jeszcze pula środków w ramach tak zwanej rezerwy regionalnej, czyli 7 miliardów euro do podziału pomiędzy poszczególne województwa na takie projekty, programy strategiczne z punktu widzenia marszałka danego regionu. Więc te 736 milionów euro to jeszcze nie wszystko, bo do tej puli zostaną jeszcze dorzucone dodatkowe środki, a poza tym województwo lubuskie też będzie mogło korzystać właśnie z tych 60%, które będą w programach krajowych. Tylko w perspektywie 14-20 w województwie lubuskim zrealizowano inwestycje o wartości ponad 7 miliardów złotych. Więc to znacznie więcej niż do dyspozycji było w regionalnym programie w perspektywie 14-20.
Wspomniała pani minister o nakładach na badania i rozwój i tutaj cele takie nawet ogólnopolskie już, abstrahując od województwa lubuskiego, są bardzo ambitne, bowiem w tej chwili nakłady wynoszą 1,2 w stosunku do PKB. W 2030 roku ma to być procent praktycznie podwojony. Są też inne wskaźniki, którymi chcecie państwo mierzyć efektywność właśnie inwestowania środków unijnych. Proszę więcej na ten temat powiedzieć.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozliczanie z wydatkowania inwestycji, ten system pozostanie taki, jaki znamy z perspektywy 14-20. Czyli dalej będziemy się rozliczać na podstawie faktur, na podstawie wykonanych wskaźników. Jeżeli chodzi również o te kwestie związane z tym, czy będą to dotacje, czy będą to instrumenty zwrotne, to chciałabym tutaj uspokoić, że dalej tą przeważającą częścią wsparcia będą dotacje, czyli forma bezzwrotna. Natomiast planujemy też zastosować instrumenty zwrotne w postaci pożyczek, gwarancji, tam gdzie one sprawdziły się w perspektywie 14-20. Ale jeżeli chodzi o te wskaźniki, o których mówimy, które chcemy osiągnąć poprzez realizację tych tych celów określonych w umowie partnerstwa, to przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie PKB na mieszkańca, czyli podniesienie tej zamożności mieszkańców w relacji do średniej unijnej. I tu zakładamy, że z 72% w roku 2019 wzrośnie to PKB do 95% w relacji do średniej unijnej w 2030 roku. To również właśnie zwiększenie nakładów na prace badawczo-rozwojowe poprzez właśnie te inwestycje w przedsiębiorstwa realizujące lub wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych, ale to również zwiększenie stopy inwestycji z 18% w 2019 do 25% w 2030 roku. Jest jeszcze wiele, wiele innych wskaźników, które zostały określone w umowie partnerstwa i obrazują właśnie to, w jaki sposób będziemy się rozwijać po perspektywie 2021-2027, czyli tak naprawdę w 2030 roku.
Taki kulminacyjny punkt konsultacji umowy partnerstwa w województwie lubuskim miał miejsce wczoraj, w czwartek, ale to nie koniec. Jak zwykli mieszkańcy mogą włączyć się w proces konsultacji, bo nie są to konsultacje tylko dla marszałków czy zarządów województw, czy dla stron społecznych, ale także dla zwykłych mieszkańców. Pytanie, jak mogą to zrobić?
Przede wszystkim zachęcamy wszystkich do udziału w takich konsultacjach. Jeżeli ktoś nie zdążył na konsultację województwa lubuskiego, jeszcze w poniedziałek i wtorek są konsultacje w innych regionach. Można się włączyć za pomocą strony internetowej. Konsultacje można oglądać poprzez kanał YouTube. Ale wszystkich zachęcamy do tego, żeby składali swoje uwagi do dokumentu, który jest dostępny na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Tam znajduje się projekt umowy partnerstwa, znajduje się formularz, w oparciu o który można składać uwagi do tego dokumentu. I zachęcam wszystkich do udziału w tych konsultacjach, bo te środki będą pracować dla nas wszystkich, dla każdego mieszkańca. Liczy się każdy głos w tych konsultacjach tak, aby to wsparcie, które projektujemy, mogło być dostosowane jak najlepiej do tych potrzeb, które każdy z nas ma inne.
Astronomiczna kwota, przypomnę, łącznie 770 miliardów złotych pozostaje. Pani minister i wszystkim nam życzyć, żeby korzyści, jakie osiągniemy z tego, były równie astronomiczne. Dziękuję bardzo. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, była porannym gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.